Rozdział 37. Człowiek w czerwonym płaszczu. Gniew i wściekłość Atosa przybrały charakter łagodniejszy, znamionujący w całym blasku zdolności umysłowe tego człowieka zaprawdę wyższego. Pochłonięty cały ważnością uczynionej obietnicy i przyjętej odpowiedzialności, ostatni poszedł do swego pokoju. Poprosił gospodarza o mapę prowincji, w której się znajdowali, i oglądał ją szczegółowo. Przekonawszy się, że cztery drogi prowadzą z Bethin do Armentier, przywołał czterech pachołków. Planchet, Grimu, Mosqueton i Bazin stawili się natychmiast i otrzymali polecenia jasne i szczegółowe. Mieli wyjechać nazajutrz, przed dniem, i udać się do Armentier, każdy inną drogą. Planchet, jako najsprytniejszy, powinien był jechać tą, którą udał się powóz. Atos wziął do pomocy lokajów, ponieważ ci nie wzbudzają takich podejrzeń jak panowie i znajdują więcej sympatii u tych, których się wypytują. Co więcej, Milady znała muszkieterów, a nie widziała nigdy pachołków, a przeciwnie, oni znali ją doskonale. Wszyscy czterej powinni byli zjechać się razem w Armentier o 11 rano. Jeżeli by odkryli schronienie Milady, trzech pozostanie, by jej pilnować. Czwarty powróci i zaprowadzi czterech przyjaciół na miejsce. Po wyjściu służących Atos wstał i wyszedł. Była już 10. Widocznie poszukiwał kogoś, aby o coś zapytać. Podszedł do zapóźnionego przechodnia i powiedział kilka słów. Zapytany cofnął się przerażony, nic nie odpowiedział, tylko wskazał ręką. Atos dawał mu pół pistola, żeby szedł z nim, lecz odmówił. Atos zapuścił się we wskazaną ulicę, doszedł do placu i znów się zatrzymał. Ponieważ tutaj spodziewał się spotkać kogoś, czekał zatem. Rzeczywiście, po chwili zjawił się jakiś człowiek. Atos powtórzył pytanie, lecz tak samo i tutaj trafił na upór. Zapytany nie chciał mu towarzyszyć, ograniczył się tylko do wskazania ręką. Szedł zatem we wskazanym kierunku i znalazł się na przedmieściu położonym z przeciwnej strony niż ta, którą wjechali do miasta. Tu znów nie wiedział, dokąd się udać. Na szczęście spotkał żebraka, któremu obiecał talara. Żebrak na widok monety zdecydował się pójść. Gdy doszli do skrętu ulicy, wskazał mu w oddaleniu opuszczone domostwo. Atos udał się w tamtą stronę, a żebrak wziął jałmużnę i uciekł najprędzej jak mógł. Muszkieter okrążył dom kilka razy, zanim odszukał drzwi pomalowane na czerwono, równie jak cały budynek. Było ciemno, grobowa cisza panowała w mieszkaniu. Zapukał do drzwi. Usłyszał niewyraźny szmer, uchylono je i wysoki, blady mężczyzna z czarnym zarostem stanął na progu. Zamienili kilka słów po cichu i mężczyzna dał znak, że Atos może wejść. Muszkieter skorzystał z pozwolenia. Człowiek, którego Atos tak długo i z takim trudem poszukiwał, wprowadził go do swego laboratorium, gdzie właśnie zajęty był składaniem i umocowywaniem żelaznym drutem kości szkieletu. Korpus był już gotowy, głowa jedynie leżała na stole. Otoczenie wskazywało, że gospodarz domu uprawia nauki przyrodnicze. Były tam słoje z wężami, wysuszone jaszczurki, pęki ziół dziko rosnących i wonnych zapełniały kąty pokoju. Człowiek ten żył samotnie w opuszczonym domku. Na zaproszenie gospodarza Atos usiadł obok niego. Wtedy wyjaśnił mu, jakiej usługi wymaga, lecz nieznajomy cofnął się ze wstrętem i stanowczo odmówił. Atos zdobył kawałek papieru, na którym było nakreślone parę słów, u spodu zaś podpis i wielka pieczęć. Przeczytawszy pismo, nieznajomy zobaczył podpis i pieczęć i skłonił się na znak, że jest gotów do posłuszeństwa. Atos podniósł się, ukłonił i wyszedł. O świcie przyszedł doń D'Artagnan z zapytaniem, co robić. Czekać, odpowiedział Atos. Niedługo przełożona klasztoru przysłała z zawiadomieniem, że pogrzeb odbędzie się w południe. O trucicielce nic nie wiedziano. Musiała jednak uciekać przez ogród, rozpoznano bowiem ślady na piasku, furtkę ogrodową znaleziono zamkniętą, a klucz od niej widać zabrała. W godzinie oznaczonej Lord de Winter i czterech muszkieterów udali się do klasztoru. Wszystkie dzwony były w ruchu, kaplica otwarta, a kraty zamknięte. Po środku chóru wystawiono zwłoki ofiary przybrane w strój nowicjuszki. Po bokach chóru, poza kratami, zebrały się zakonnice i nie widząc nikogo i same będąc niewidziane, łączyły swój śpiew ze śpiewem księży. U progu kaplicy D'Artagnan zachwiał się i obrócił, szukając wzrokiem Atosa, lecz Atos znikł bez śladu. Wierny swej myśli, przewodniej kazał się zaprowadzić do ogrodu i idąc za lekkimi śladami na piasku, dotarł do furtki prowadzącej do lasku, kazał ją otworzyć i zapuścił się w gęstwinę. Wtedy potwierdziły się jego przypuszczenia. Powóz tędy przejeżdżał. Atos szedł jakiś czas z wzrokiem utkwionym w ziemię. Od czasu do czasu napotykał krwawe plamy, jakie zapewne pochodziły albo z rany zadanej człowiekowi poprzedzającemu powóz, lub może któryś z koni otrzymał ranę od strzału muszkieterów. Po 3 kwadransach takiej drogi, o 50 kroków od Festibyr, napotkał dużą plamę krwi i grunt stratowany kopytami końskimi. Pomiędzy tym laskiem i kawałkiem ziemi znów ukazywały się ślady kobiecych nóg. Powóz zatem zatrzymał się tutaj. Tutaj więc Milady wyszła z lasu i wsiadła do powozu. Zadowolony z odkrycia potwierdzającego podejrzenia, Athos powrócił do oberży, gdzie oczekiwał już Planchet. Wszystko stało się według przepowiedni Athosa. Planchet jechał tą samą drogą, widział krwawe plamy i także poznał miejsce, gdzie stanęły konie. Lecz dotarł dalej niż Athos, bo do wioski Festibyr. I pijąc tam w oberży, bez pytania dowiedział się, że dnia poprzedniego o 8:30 rano jakiś człowiek towarzyszący damie jadącej powozem pocztowym był zmuszony zatrzymać się tamże, nie będąc w stanie jechać dalej. Opowiadał on, że złodzieje napadli ich w lesie, przy czym został raniony. Dama zmieniła konie na poczcie i pojechała dalej. Planchet odszukał pocztyliona i dowiedział się, że tenże odwiózł damę do Fromelles, skąd udała się do Armentier. Planchet pojechał bliższą drogą i o 7 rano był także w Armentier. Była tylko jedna oberża za stacją pocztową. Planchet udał się tam jako lokaj szukający służby. Rozgadał się z miejscowymi ludźmi i dowiedział się, że jakaś pani przybyła sama jedna o 11:00 wieczorem, wzięła pokój w oberży, kazała przywołać gospodarza i oświadczyła, że pragnie zamieszkać tutaj jakiś czas. Planchet nie dopytywał nic więcej. Pobiegł na umówione miejsce, zastał 3 pachołków na czatach, kazał im pilnować wszystkich drzwi oberży, a sam udał się do Athosa, któremu właśnie kończył zdawać relacje, gdy jego przyjaciele powrócili. Byli smutni i zamyśleni. Nawet słodka twarz Aramisa pokryła się chmurą. — Co teraz będziemy czynić? — zapytał D'Artagnan. — Czekać — odpowiedział Athos. Bez odpowiedzi zawrócili i poszli każdy do siebie. O 8:00 wieczorem Athos rozkazał posiodłać konie i uprzedzić lorda de Winter i swoich przyjaciół, że powinni gotować się do wyprawy. Za chwilę cała piątka stanęła pod bronią. Obejrzeli i ponabijali muszkiety. Athos wyszedł ostatni. — Cierpliwości — rzekł. — Brakuje jeszcze kogoś. Wszyscy obejrzeli się dokoła, nie mogąc poznać, kogo by im brakowało. Athos wskoczył na siodło. — Czekajcie na mnie — powiedział. Zaraz powrócę. I ruszył z kopyta. Za kwadrans powrócił w towarzystwie mężczyzny z maską na twarzy, owiniętego w ogromny, czerwony płaszcz. Lord Winter i 3 muszkieterów spoglądali po sobie. Żaden z nich nie mógł objaśnić drugiemu, bo żaden nie wiedział, kim jest ten mężczyzna. Pomyśleli jednak, że tak powinno być, skoro Athos tak postanowił. O 9:00 udali się drogą, którą powóz przejeżdżał. Straszny był widok tych 6 ludzi pędzących w milczeniu, pogrążonych w rozmyślaniach, jak rozpacz cichych, jak przeznaczenie nieubłaganych.